Otwórzmy Ewangelię Mateusza na rozdziale 18. I przeczytamy wersety od 1 do 14. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. A On, przywoławszy dzieci, postawił je pośród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży, jak to dzieci, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy wyłupie i odrzuć od siebie, lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Często jest tak, że czytamy te fragmenty jakby osobno i mówimy o podobieństwie o zgubionej owcy osobno, mówimy o ostrzeżeniu przed gorszeniem bliźnich osobno, ale ta wypowiedź jest pewną całością. I właściwie ona mówi o tym, że są tacy, których Pan Jezus nazywa małymi albo maluczkimi. I to są ludzie, którzy albo są młodzi w wierze, albo są ludźmi słabej wiary. Natomiast to są ludzie, którzy są w trzodzie. I tak jak Pan Jezus powiedział, że On przyszedł do owiec Izraela. Pamiętacie, w 15 rozdziale Mateusza jest napisane, Pan Jezus mówi, ja przyszedłem do zgubionych owiec Izraela. I teraz, jak czytamy te fragmenty i odnosimy je do siebie, to przecież my jesteśmy trzodą. Też jesteśmy owcami. I bywa, że wśród nas też są ludzie, którzy są owcami, są częścią trzody, ale się po prostu gdzieś zagubią. I Pan Jezus mówi w tej sytuacji o małych, o młodych, o tych, w jaki sposób z nimi, czy przeciwko nim nie postępować, czyli żeby ich nie gorszyć, w jaki sposób nie gorszyć, czy nie doprowadzać samego siebie do upadku i jaka jest jego wola, a właściwie jaka nie jest jego wola w stosunku do tych, którzy gdzieś upadną, gdzieś odejdą. I zaczyna się wszystko od takiego pytania, które zadają uczniowie i które jest cielesne i ludzkie. Kto jest, czy będzie największy w Królestwie Bożym? I wiemy doskonale, że Pan Jezus odwrócił zupełnie piramidę, jak to się mówi, i mówi, że w Królestwie Bożym jest największy ten, kto będzie najmniejszy, kto będzie wszystkim służył, ale również w tym momencie mówi, stawia dziecię przed nimi i mówi, słuchajcie, to jest dla was wzór w pewnych sprawach. Dziecko jest wzorem. I dziecko, człowiek, który jest jak dziecko i wchodzi do Królestwa Bożego jak dziecko, to taki człowiek, który wchodzi z takimi cechami, w taki sposób, to będzie, to o to chodzi. I o to chodzi w różnych kwestiach, w różnych aspektach, dlatego że człowiek, który wchodzi do Królestwa Bożego jak dziecko, to jest człowiek, który wchodzi bez wątpliwości, bez dyskusji, z całkowitym zaufaniem Panu. To jest człowiek, który również ma serce jak dziecko, a serce dziecka jest, to jest serce człowieka, który jeszcze jest niewinny. Jest taki fragment, w którym Paweł mówi o tym. To jest 14 rozdział 1 listu do Koryntian. Rozdział, bodajże werset 20. Pierwszy Koryntian 14:20. I Paweł mówi tak. Baczcie, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Co to znaczy, bądźcie w złem jak niemowlęta? Przecież Paweł nigdy nie zalecałby nikomu, żeby był zły. On mówi, bądźcie tacy jak niemowlęta, jeśli chodzi o zło. Czyli bądźcie niewinni, jak one. Myślcie jak ludzie dojrzali, ale jeśli chodzi o niewinność, o to, jak jesteście, jaki jest wasz stan w stosunku do zła, to bądźcie tacy jak one. I taki niewinny człowiek, jak przychodzi do Pana i on znajduje się w trzodzie, wśród innych ludzi wierzących, wśród innych owiec, to taki niewinny człowiek może dostać łatwo doznać zgorszenia. Dlatego, że on patrzy na wszystko takimi ufnymi oczami dziecka. I w świecie mówi się, że takie dziecko, ono po prostu jeszcze nie zna życia. Ono jest jeszcze naiwne. I dlatego ono tak łatwo się dziwi, że dorośli postępują na przykład tak albo tak. I dzieci w rodzinach na przykład one się dziwią, że dorośli potrafią zachowywać się inaczej, mówić inaczej, robić. Potrafią krzywdzić siebie nawzajem, potrafią krzywdzić te dzieci. I te dzieci doznają wtedy zgorszenia. To samo jest z młodymi w wierze, w Kościele. Oni są właśnie jak takie dzieci i oni również mogą łatwo doznać zgorszenia. My na ogół uważamy, czy jakoś tak kojarzymy sobie zgorszenie z tym, że ktoś się oburza. No bo ktoś się tam oburzył czymś tam, czy ktoś się zgorszył czymś tam, bo to go zgorszyło. Tak mówimy na ogół, że po prostu no, oburzył się na coś. Natomiast, czy został zniesmaczony czymś, coś takiego. Natomiast ten wyraz, czy to pojęcie oznacza dokładnie to, że taki ktoś po prostu doznał upadku. Albo inaczej, postawiono przed nim przeszkodę i przyprawiono go o upadek. Przyprawiono go o upadek. I dlatego Pan Jezus mówi tak, to tacy macie być. Jeśli chcecie być najwięksi w Królestwie Bożym, to tacy macie być, jak te dzieci, które do Niego wchodzą. Te dzieci, które są niewinne, które się patrzą takimi ufnymi, dużymi oczami, i którym się w głowie nie mieści, że można na przykład czynić zło.
I przypadkiem, żebyśmy takim młodym ludziom w wierze nie mówili: słuchaj, ty życia jeszcze nie znasz. Bo jak poznasz życie, to zobaczysz, że będziesz grzeszył. Że to nie jest takie, jak ty myślałeś. Że to nie jest takie święte wszystko. Zobaczysz, przyjdziesz i przygotuj się na to, że znajdziesz dużo zgorszeń w Kościele. Nie, to jest tragedia, gdybyśmy komuś coś takiego zaczęli mówić i przygotowywali go zawczasu, że on zobaczy w Kościele grzech, brak świętości, brak bojaźni Bożej. Wręcz przeciwnie. Pan Jezus mówi, kto zgorszy, czyli kto przyprawi o upadek, albo kto postawi przeszkodę, albo kto postawi dokładnie sidła przed tym, który właśnie tak przychodzi do kościoła, do zboru, który jest jeszcze mały w wierze, młody, to biada takiemu człowiekowi. Biada takiemu, przez którego przychodzi takie zgorszenie. Lepiej by było, żeby kamień młyński mu uwiązano do szyi i utopiono go w głębi morza. I to musimy sobie z tego zdawać sprawę, że przychodzą ludzie młodzi w wierze, nawracają się, to my dla nich powinniśmy być źródłem przykładu, źródłem zbudowania, źródłem nauki, bo będą się uczyć. Tak samo jak dzieci w rodzinach się uczą, tak samo dzieci w kościele, młodzi w wierze w kościele będą się uczyć. I albo będą się uczyć zła, albo będą się uczyć dobra. Teraz z drugiej strony Pan Jezus mówi, jeżeli ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, czyli jeżeli sam siebie przyprawiasz o upadek, jeżeli jest coś w twoim życiu, co przyprawi ciebie o upadek, jeżeli jest, przyczynia się do tego twoja noga, twoja ręka, twoje oko, to musisz się odwrócić od tego grzechu, dlatego że lepiej by było, żebyś bez nogi, bez ręki, bez oka wszedł do Królestwa Bożego, niż z tym wszystkim wszedł do Gehenny. I oczywiście, że to jest przesada tak zwana, czyli hiperbola. I Pan Jezus mówi, wzmacnia przekaz. I dlatego mówi, słuchaj, jeżeli jest coś w twoim życiu, co jest grzechem, i jeżeli będzie cię bolało zerwanie z tym grzechem, to zrób wszystko, nawet gdyby cię to bolało najbardziej, ale odwróć się od tego grzechu, dlatego że stawka jest zbyt wysoka. I zauważcie, że Pan Jezus mówi to do ludzi, którzy są trzodą już. To nie jest tak, że On mówi do grzeszników, którzy są poza trzodą, do tych, którzy nie są owcami. On mówi o tych, którzy są w Królestwie Bożym. I w Królestwie Bożym są ludzie, którzy są w grzechu, żyją w grzechu, i tak trudno jest, i trudno jest im się od tego odwrócić, i jeżeli będą w tym trwać, to trudniej, coraz trudniej i coraz trudniej będzie się odwrócić. I teraz, jeżeli będzie coraz trudniej się odwrócić od grzechu, jeżeli będziemy te grzechy powtarzać, jeżeli w tych grzechach będziemy żyć, i jak to się mówi, będziemy tą żabę gotować, to znaczy, że będziemy trzymać na ogniu coś, co w pewnym momencie może zostać tak, w taki sposób, do tego stopnia odrętwione, że my przestaniemy słyszeć Boży głos. I człowiek, który znajduje się w takiej sytuacji, on po prostu stopniowo odchodzi od pasterza, stopniowo odchodzi od trzody, on się zaczyna gubić. Bo trzoda jest po to, żeby w sytuacji, kiedy taki człowiek odchodzi i grzeszy, to żeby go przyprowadzić do porządku, przywieść do porządku, żeby go napomnieć. I dlatego właśnie jest napisane w liście do Hebrajczyków, że żebyśmy, jeżeli ktoś ma w zwyczaju, żeby nie uczęszczać na spotkania, jeżeli ma w zwyczaju, żeby się nie gromadzić razem z innymi wierzącymi, to źle robi. Dlatego, że po to mamy siebie nawzajem, żeby siebie napominać, żeby siebie pouczać, żeby się pobudzać do dobrych uczynków, a to tym bardziej, im bardziej widzimy, że ten dzień nadchodzi, czyli że Pan przychodzi. To jest list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Więc bycie w trzodzie jest wspaniałą rzeczą i to jest taki luksus, taki komfort, że warto w niej być po to, żeby nie odejść, ale ta trzoda również ma zobowiązania w stosunku do tego, kto w niej jest. To znaczy ta trzoda, broń Boże, nie powinna go gorszyć, powinna go budować. I teraz czytając dalej ten fragment, dopiero wchodzimy do sytuacji, dopiero dochodzimy do sytuacji, kiedy Pan Jezus mówi o tych owcach. Jak wam się wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie przyjdzie szukać zbłąkanej? Mamy niesamowitą łaskę od Pana i czasami w niektórych sytuacjach widać, jak ogromna jest ta łaska, że Bóg pójdzie za owcą, która się gubi. Pójdzie za nią i będzie jej szukał. To wszystko jest w dodatku w górach. I wiadomo, że ta owca, która jest w górach, nie dość, że może się zaplątać w jakieś tam krzaki, bo to może być wszędzie, ale ona może również spaść do przepaści. I czasami łaska Boga jest tak wielka, że On po prostu zagarnia nas, łapie nas dosłownie tuż nad przepaścią. I to jest o wierzących ludziach. Pan Jezus pójdzie za każdym, kto jeszcze żyje, pójdzie za każdą owcą, która się zaplącze w te krzaki, dlatego że Jego wolą Ojca nie jest, aby zginął jeden z tych małych. Dlatego Bóg będzie robił wszystko, żeby nie zginął. A z drugiej strony, tu jest napisane, wolą Ojca nie jest, aby zginął. Tu nie jest napisane, wolą Ojca jest, aby nie zginął. Dlatego, że mamy wolną wolę. Wobec tego Bóg nie chce, żebyśmy zginęli. Podobnie jak wolą Ojca nie jest, żebyśmy grzeszyli, ale grzeszymy. Wolą Ojca nie jest, żebyśmy zginęli, ale jeżeli sami odejdziemy, jeżeli sami się znieczulimy, to możemy zginąć. I to jest kwestia tego, czy my będziemy trwali w tym, co robimy źle, czy będziemy nasze serca zatwardzali, czy też zawrócimy, czy damy się zawołać. Pan Jezus powiedział w 10 rozdziale Jana, że Jego owce znają Jego głos i idą za Nim. I te owce, które idą za Nim, to one znają Jego głos i one słyszą Jego głos. Ale te owce, które zbaczają, one są coraz dalej i one coraz słabiej słyszą Jego głos. One znają ten głos, ale coraz słabiej go słyszą. I może być taka sytuacja, że kiedy będziemy zbaczać, ja mówię od trzody, od zdrowej trzody. Jeżeli będziemy zbaczać od tej trzody, która nas nie gorszy, która nas buduje, która idzie za Panem, to wtedy coraz trudniej i coraz słabiej. Trudniej nam będzie słyszeć głos Pana, coraz słabiej będziemy go słyszeć i w końcu możemy go przestać słyszeć. I Pan oczywiście za nami pójdzie. Pytanie jest takie, czy my się damy znaleźć. Bo to też nie jest takie oczywiste. Jeżeli będziemy w grzechu trwać, to możemy się tak strasznie zatwardzić do końca, że już nam nic nie pomoże. I wtedy po prostu zginiemy. Jeżeli zginiemy, to nie ma dla nas ratunku. Jeżeli ktoś odpadnie od Boga, to już nie można go przywieźć kolejny raz do upamiętania. 6 rozdział Hebrajczyków. Ale Bóg walczy o swoje dzieci. I z jednej strony mamy takie ostrzeżenie, żebyśmy sami nie stali się źródłem tego, że ktoś odchodzi zgorszony. Z drugiej strony mamy takie taką nadzieję i zapewnienie, że pasterz pójdzie za każdym z nas. I my również mamy pewne obowiązki, czy pewne w stosunku do tych ludzi, którzy są słabsi i w stosunku do tych ludzi, którzy mogą ewentualnie albo wpaść w grzech, albo mogą zostać zgorszeni. Poza tym oczywiście, że mamy dla nich być przykładem, a nie zgorszeniem. Ale pasterz bywa, że szuka tych ludzi i używa do tego innych owiec. Używa do tego, on może do tego użyć każdego z nas. I teraz, jeżeli my nie będziemy mieli w sercu Jego miłości w stosunku do innych ludzi, do innych owiec, do siebie nawzajem, trudniej będzie mu nas użyć. Jest takich parę fragmentów, na przykład w liście do Rzymian. Jest napisane tak. To jest 15 rozdział. My, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak jest napisane, urągania urągających Tobie na mnie spadły. To jest o tym, że my nie powinniśmy być zainteresowani wyłącznie końcem własnego nosa. Że jeżeli po to właśnie jest trzoda, po to właśnie jesteśmy razem, po to jest społeczność, żebyśmy mogli, widząc, że ktoś odchodzi, widząc, że ktoś się zaczyna motać, żebyśmy mogli reagować. Ci, którzy są mocni, jeżeli są, to żeby wzięli na siebie ułomności słabych i żeby mogli do nich pójść i żeby mogli ich nawrócić, żeby mogli ich napomnieć. W liście do Jakuba czytamy, że stawka jest ostateczna. List Jakuba, końcówka, 5 rozdział. I też musimy sobie z tego zdawać sprawę. 5 rozdział, werset 19-20. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. To jest o braciach. To jest o braciach. I dlatego miłość, jeżeli mamy do siebie nawzajem, to ta miłość powoduje również wrażliwość na siebie nawzajem. To powoduje również to, że ja rozglądam się dookoła siebie. Ja nie jestem zainteresowany wyłącznie własnymi sprawami, własnym życiem. Ale jeżeli widzę, że coś z bratem się dzieje, coś z siostrą się dzieje, nie tak, to będę reagował. To będę reagował dlatego, że Pan chce tego brata, tą siostrę ratować. Jeżeli ze mną się coś zacznie dziać, to ja powinienem mieć taki komfort, żeby wiedzieć, że również do mnie przyjdą bracia, siostry, po to, żeby mnie napomnieć, po to, żeby mnie zachęcić. Po to, żeby mi również czasem powiedzieć, Bóg za tobą idzie. Bo czasami wierzący ludzie znajdują się w tak strasznym stanie po pewnym okresie przebywania poza, po pewnym okresie oddalenia od Pana. Znajdują się w takim strasznym stanie, że diabeł jest w stanie już ich przekonać, że koniec. Ale dopóki Pan za nimi idzie i dopóki oni jeszcze słyszą, chociażby z daleka głos Pana, to jeszcze nie koniec. On pójdzie za nimi i dopóki jeszcze żyją, to nawet jeżeli są już na wpół umarłe, jeszcze je będzie ratował. To jeszcze będzie sztuczne oddychanie. To jeszcze będzie dokonywał wszystkiego, co jest możliwe, żeby owca wróciła do życia i żeby wróciła do trzody. A wierzcie mi, że naprawdę jest Bogiem cudów. I z jednej strony wiedzmy, że nie jest wolą Ojca, żeby ktokolwiek z nas zginął. Z drugiej strony wiedzmy, że nie wolno nam stawiać przeszkód i sideł przed ludźmi, zwłaszcza tymi, którzy mają słabą wiarę. Dlatego, że tych, którzy mają mocniejszą wiarę, tych starszych wierzę, to już byle co nie przewróci. Ale biada nam, gdybyśmy doprowadzili, czy dopuścili się przewrócenia człowieka, który jest w wierze jeszcze młody. Biada nam, gdybyśmy mówili takiemu człowiekowi, nie bądź naiwny. chrześcijaństwo nie jest takie, jakie ci się w tej chwili wydaje, bo teraz wydaje ci się, że jesteś taki... No, ja czasami to słyszałem, kochani, to jest straszne. Ty jesteś idealistą. Nie bądź idealistą. Takie jest życie. Starszy grzeszy? Ty to widzisz? Takie jest życie. Jesteśmy tylko ludźmi. Nie, tak nie wolno. Bo Bóg jest ponad to wszystko. Bo powiedział, bądźcie święci, bo ja jestem święty. Bo dał moc do tego, żeby pokonywać grzech. Dlatego, że oblubienica ma być nieskalana. Oblubienica ma być bez skazy. I dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. W objawieniu się naszego Pana Jezusa Chrystusa wszystko, co jest potrzebne. Dlatego to nie jest tak, że musimy zrezygnować i powiedzieć, no tak, takie jest życie. Nie, życie, które daje Pan Jezus, jest życiem w obfitości. A to jest również obfitość w posłuszeństwo, obfitość w świętość, w pokój, w radość, w miłość, w cały owoc Ducha, który jest dany dlatego, że Duch jest nam dany. I dlatego pamiętajmy o tym wszystkim, żebyśmy z jednej strony wiedzieli o tym, że zawsze jest nadzieja dla tego, kto grzeszy, pod warunkiem, że zawoła, że da się Panu uratować. I zawsze trzeba patrzeć dookoła i troszczyć się o siebie nawzajem, dlatego że nikt z nas nie może powiedzieć, że nigdy w życiu mu się nic nie przydarzy. Nikt z nas nie może powiedzieć, że nigdy się nie zabłąka. Jeżeli ktoś twierdzi, że tak jest, to on już ma problem. Dlatego Paweł pisze coś takiego, że jeżeli ktoś uważa, że stoi, to niech baczy, żeby nie upadł. I jeszcze jeden fragment chciałem powiedzieć, przytoczyć z Galacjan. List do Galacjan, 6 rozdział. Pierwsze wersety. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniewa, że jest czymś, będąc niczym, ten z samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy nie będzie miał uzasadnienia chluby wyłącznie w sobie samym. Będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. To jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Każdemu się zdarza, że zostanie przyłapany na jakimś upadku. To jest ciekawe sformułowanie. Zostanie przyłapany na jakimś upadku. To znaczy, że ktoś ten upadek zobaczy. To znaczy, że ten upadek będzie widoczny i będzie widziany. A to znaczy, że społeczność żyje, ponieważ widzi i reaguje. Nie zostawia takiego człowieka samego sobie, bo to jest jego życie, to nie jest moja sprawa, ja się nie będę wtrącał. I nie będziemy mówić jak Kain, czyż jestem stróżem brata mego? Zauważcie, to jest pytanie kainowe. A my jesteśmy stróżami siebie nawzajem. Pan powie nam, jesteś. I co zrobiłeś? Jeżeli ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Dlaczego? Abyś i ty nie był kuszony. Bo dalej Paweł pisze, że może być taka sytuacja, że będziemy kuszeni do tego, żeby pomyśleć o sobie lepiej niż o tym człowieku, który właśnie upadł. Dlatego dalej jest napisane, żeby każdy badał własne postępowania, a nie porównywał się z drugim. I jeżeli ci, którzy mają ducha, poprawiają takiego, to powinni to czynić w duchu łagodności. Dlatego, że ten pasterz, który idzie za owcą, on pójdzie za nią w duchu łagodności. On nie pójdzie za nią po to, żeby jej dołożyć. Dlatego, że ona może stracić życie, ona jest w tej chwili w trudnym położeniu. Oczywiście, nawet jeżeli będzie trzeba bratu powiedzieć prawdę, to należy tą prawdę powiedzieć mu w miłości. Jeżeli trzeba będzie nazwać jego grzech po imieniu, a trzeba będzie, to należy to też zrobić w duchu łagodności. Żebyśmy sobie nie mylili jednego z drugim, to znaczy nie postępowali jak ci, którzy gdzieś tam się zabłąkali właśnie w jakąś sztuczną psychologię i mówili, no nie powiem przecież bratu, nie nazwę tego grzechu po imieniu, dlatego że przecież go zranię. Nie. Bóg kocha człowieka, nienawidząc jego grzech. I żeby się człowiek upamiętał, to powinien nie tylko usłyszeć o tym, co robi, ale również wyznać dokładnie po imieniu Bogu to, co robi i powinien się tym przerazić. Dlatego należy to zrobić, należy pójść, należy powiedzieć, tylko ważne jest to, żeby to robić, mówić prawdę w miłości, a poprawiać w duchu łagodności. Dlatego, że diabeł na pewno siądzie na człowieku i będzie go poprawiał w duchu nienawiści. I powie mu wtedy, ty już nie masz żadnych szans. Ty już tak pogrzeszyłeś, tak sobie nagrabiłeś, że nie masz już żadnych szans. Bóg się od ciebie odwrócił. I wtedy przychodzi na niego z potępieniem. A Bóg przychodzi z łagodnością i po to, żeby człowieka ratować. Pokazując mu grzech, ale jednocześnie miłując go. I my jesteśmy sobie nawzajem winni takie postępowanie właśnie. Łagodne, z miłością, z prawdą i nieobłudne bynajmniej. To znaczy, jeżeli ja przychodzę, ja powinienem być też świadectwem oczywiście. To nie znaczy, że jak ja będę doskonały, to dopiero mogę pójść do brata. Ale nie wolno nam gorszyć tych, którzy są słabi w wierze. Od tego się wszystko zaczyna. Bóg naprawdę jest cudowny, naprawdę jest wspaniały. I tak to wszystko poukładał, że w społeczności te rzeczy tak powinny działać, ponieważ On chce działać poprzez nas. I pamiętajmy o tym wszystkim, żeby ci, którzy nawet upadną, potrafili doznać dobroci, napomnienia, uzdrowienia i powrotu do na Boże ścieżki. Amen.